Słuchajcie, już to słyszeliście, ale ja powtórzę. Ewangelia według świętego Jeremiasza. Księga Jeremiasza, 31 rozdział. Jeszcze raz przeczytam te wersety. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni mnie znać będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za tekst Jeremiasza, za te teksty, które dzisiaj były czytane. Dziękujemy za ogrom Twojej łaski, Panie, jaką nad nami roztaczasz. Poucz nas dzisiaj poprzez Twoje słowo. Spraw, by nasze serca dostroiły się do Twojego myślenia. Spraw, by nasze kroki były kierowane na Twoje tory, na tory Twojego prawa. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Autorzy lekcjonarza, tego, z którego korzystamy, starają się dobrać te poszczególne teksty tak, aby stanowiły jeden temat. Zazwyczaj tak jest. Myślę, że zazwyczaj im się to udaje. Zobaczcie, może nie zawsze to jest takie oczywiste, jaki to jest ten temat, dlatego też wraz z Markiem wspólnie nauczamy od czasu do czasu na podstawie właśnie lekcjonarza. I tydzień temu słyszeliście, tak, i to było dosyć oczywiste z samych tekstów, że tą myślą przewodnią były węże, tak? Węże pojawiały się w tych fragmentach. To były dosyć jasne powiązania tematyczne, tak? Pytanie, czy byście byli w stanie wskazać myśl przewodnią dzisiejszych tekstów? Czy bylibyście w stanie wskazać myśl przewodnią dzisiejszych czterech tekstów? Bo to chodzi o Jeremiasza, Psalm i Hebrajczyków i Ewangelię Marka. No widzicie, tutaj to nie jest aż takie proste, bo tutaj nawet jakbyśmy szukali podobnych słów występujących w tych tekstach, to ciężko by nam było. Ale myślę ogólnie, że te teksty łączą się jednym takim dużym tematem, jakbyśmy się przyjrzeli historii zbawienia i to za chwilę też uczynimy, to tą myślą spajającą te wszystkie dzisiejsze teksty jest Nowe Przymierze. Nowe Przymierze, o tym nam mówi Jeremiasz właśnie. A tytułem dzisiejszego kazania jest Posłuszeństwo z łaski przez wiarę. Posłuszeństwo z łaski przez wiarę. Słuchajcie, nasza relacja z Bogiem polega między innymi, jedną z głównych cech naszej relacji z Bogiem jest przestrzeganie Jego przykazań. Tak, kto Boga miłuje, przestrzega Jego przykazań. Oczywiście ta relacja powinna sięgać o wiele głębiej niż tylko jakieś takie mechaniczne wykonywanie rzeczy. Ta relacja powinna sięgać do naszego serca, do naszych lojalności, do naszej miłości. Tak? Ale ogólnie naszą relację z Bogiem właśnie moglibyśmy przedstawić w ten sposób. To jest przestrzeganie Jego przykazań. Zresztą to w wielu miejscach w Biblii jest wyrażone jasno. W Przypowieści 3:5 czytamy: Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Co to znaczy nie polegać na własnym rozumie? To znaczy polegać na rozumie Bożym. To znaczy polegać na Jego słowach, które są nam objawione, które mamy tutaj właśnie zawarte w tej księdze. To są Jego słowa, tak? Czyli nie tyle ufam sobie, swoim własnym myślom, co ufam Bogu. Zaufanie Bogu to kierowanie się Jego słowem na wszystkich naszych drogach. I o tym jest ten fragment z psalmu 119, który dzisiaj śpiewaliśmy. Zobaczcie, ile razy to się odnosi do Bożego prawa, tak? Umiłowałem Twoje prawo. To w ogóle cały ten psalm, najdłuższy w Biblii, tak? Dotyczy miłowania Bożego prawa, dotyczy miłowania Jego ustaw, dotyczy miłowania Jego przykazań. Dziwne, prawda? A jednak właśnie, bo do tego się sprowadza nasza miłość. Nasza miłość nie jest po prostu jakimś takim zwykłym uczuciem, jakimś takim uniesieniem. Słuchajcie, nasza miłość musi się przerodzić w zaufanie, w posłuszeństwo, w oddanie, w lojalność. To jest sedno miłości. Także zaufanie, słuchajcie, zaufanie Bogu, zaufaj Panu z całego serca, zaufanie to przestrzeganie słów Bożych, to kierowanie się Bożym prawem, to podporządkowanie się Bożym przykazaniom we wszystkim. No właśnie pytanie, czy w ten sposób Mu ufasz? Czy jesteś w stanie zrezygnować z siebie? Czytając Słowo, jesteś w stanie zrobić coś wbrew swoim myślom, wbrew sobie, polegając na Bożym Słowie? Widzicie, list do Galacjan fajnie pokazuje, jaka jest też funkcja w Starym Testamencie, funkcja Bożego prawa. Boże prawo jest tak jak starszy brat, jest jak taki nauczyciel, można powiedzieć, który nas prowadzi za rękę przez ulicę, przez różne ulice do szkoły. To jest właśnie Boże prawo. Boże prawo, które prowadzi nas przez życie, przez różne zawiłości naszego życia. Słuchajcie, prawo nigdy nie było postrzegane przez Izraelitów jako coś negatywnego. Nie nam się prawo kojarzy. My Polacy nie lubimy praw. Tak? Uważamy, że prawa są głupie i część z nich jest głupia, na pewno, ale u nas gdzieś tak panuje przekonanie, że jak jest prawo, to trzeba je obejść. Tak? No, poniekąd się nie dziwię, tak? Te poprzednie czasy, tak? Głupich praw skierowanych przeciwko społeczeństwu nauczyły nas kombinatorstwa, ale tu mamy Boże prawo przed sobą. Boże prawo jako Stary Testament mówi o tym jako Boży dobry dar, tak? Dar męża dla oblubienicy, dar oblubieńca dla oblubienicy albo dar ojca dla umiłowanego syna. Prawo było czymś wspaniałym, czymś mądrym, było przewodnikiem w życiu i słuchajcie, tragedia, jak czytamy w zasadzie cały czas w Starym i w Nowym Testamencie, tragedia polega na tym, że Izrael, że lud Boży ten dar odrzucił. Ten dar notorycznie odrzucał i nim gardził. Słuchajcie, tak naprawdę, nie wiem, myśląc o tym kazaniu, zacząłem sobie zadawać takie pytanie sobie, ale też nam, w kontekście nas wszystkich. Zastanawiam się, w jaki sposób czytamy, w jaki sposób czytacie Stary Testament. W jaki sposób czytacie Stary Testament? Bo słuchajcie, jeśli czytacie go jako historię o Żydach, którzy notorycznie grzeszyli, którzy notorycznie odchodzili od Bożych przykazań, to przykro mi, jesteście w błędzie, jeśli tak czytacie Stary Testament. Jeśli czytacie Stary Testament z niesmakiem, z frustracją, myśląc o tych, ci Żydzi, Bóg ich wybrał, oni co? Byli niewdzięczni, tak? Jeśli w ten sposób czytacie Stary Testament, to przykro mi, jesteście w błędzie. Tak? Jeśli problemu doszukujecie się w Żydach, w tych Izraelitach, których Bóg powołał, to naprawdę jesteście w błędzie. Jesteśmy w błędzie, jeśli tak myślimy. Wiecie dlaczego? Bo też w kontekście Nowego Testamentu to wszystko, Ewangelie, listy, wszystko nam pokazuje, że tak naprawdę Stary Testament jest o nas. Jest o Tobie i o mnie. Stary Testament jest o Tobie i o mnie. Bóg, słuchajcie, Bóg wybrał Izraela nie dlatego, że był najlepszym narodem, nie dlatego, że to był jakiś górujący inteligencją, górujący przebiegłością naród, górujący oddaniem naród. Nie, to byli zwykli ludzie. Bóg wybrał zwykłych ludzi, takich jak ty i ja, po to, żeby na nich, to jest jedna z funkcji tego wyboru, po to, żeby na nich pokazać grzech nas wszystkich. Widzicie, Bóg wybrał takich ludzi jak ty i ja, żeby nam wszystkim pokazać, jacy naprawdę jesteśmy. Także słuchajcie, kiedy czytamy proroków, to jest tragedia. Nieustanne dowody niewierności. Niewierności małżeńskiej, tak? Bóg zawarł z Izraelem przymierze małżeńskie na Synaju i ta żona nieustannie grzeszy, jest nierządnicą, jest wszetecznicą. Co więcej, Księga Jeremiasza na początku mówi, że jest nimfomanką. Nimfomanka to jest taka kobieta, która szuka, tak, przygód, która ze wszystkimi szuka przygód. Także cały czas to jest po prostu historia o tym, że ludzie, tak, wybrani przez Boga, nie potrafią mu dochować wierności przez nawet jakąś dłuższą chwilę. To jest jeden z tych głównych tematów Starego Testamentu. Prorocy właśnie nieustannie, tak, Izajasz, Jeremiasz, Ozeasz, Ezechiel opisują Izraela jako niewierną żonę, nierządnicę, i która, słuchajcie, z dumą nosi oznaki swojego nierządu na czole. Widzicie, taka duma ludzka płynąca nawet z własnego grzechu. Co z tego, że grzeszymy? Jeszcze będziemy z tego dumni, jeszcze będziemy się z tym obnosić, tak? Ale widzicie, to jest również historia o tobie i o mnie. To jest historia o tobie i o mnie. Jeśli myślisz, słuchajcie, ja wiem, że my Polacy bardzo lubimy dołożyć Żydom, dołożyć wszystkim dookoła. Wszędzie dookoła jest problem. Ale zobaczcie, to jest właśnie to. Jeśli myślicie, że jesteście choć tak krzteł lepsi niż oni, to bardzo się mylicie. Słuchajcie, tak myśleli Żydzi czasów Jezusa. Tak myśleli faryzeusze. O Boże, dzięki Ci, że nie jestem jak ten celnik. Dzięki Ci, że nie jestem jak ten grzesznik. Jestem lepszy, tak? Ale widzicie, no, Stary Testament wyraźnie jest historią nas wszystkich. I ta historia opowiada jedną rzecz. Wszyscy jesteśmy nierządnicami. Wszyscy jesteśmy łajdakami. Nie wiem, czy to dzisiaj przyjmujesz do swojego serca, że jesteś łajdaczką, jesteś nierządnicą, ale to jest historia właśnie o... Słuchajcie, to są pewne metafory, tak? Ja nie mówię, że każdy z nas nie dochowuje wierności małżeńskiej, czy jest rozwiązły seksualnie, ale właśnie to jest to. Jesteśmy poślubieni naszemu Bogu, jesteśmy poślubieni Chrystusowi. Czy jesteśmy Mu wierni na co dzień? Czy jesteśmy Mu wierni zgodnie z Jego słowami? Także wydaje mi się, że historia biblijna wyraźnie nam pokazuje, że jesteśmy wszyscy właśnie takimi nierządnicami, takimi łajdaczkami. I wiecie co? To nawet dobrze się składa, że tak jest, bo tutaj w tym kościele jesteśmy w bardzo dobrym towarzystwie. Jesteśmy po prostu tu, gdzie być powinniśmy, tak? Będąc właśnie takimi. Jesteśmy wszyscy takimi niewiernymi żonami, które potrzebują Bożego zmiłowania. Także historia Starego Testamentu nieustannie nam pokazuje, że jeśli chodzi o nasze dotrzymywanie przymierza, naszą wierność Bogu, sprawa wygląda naprawdę fatalnie. Nie potrafimy, słuchajcie, w życiu sprostać prostym zobowiązaniem. Nie wiem, coś komuś obiecujemy, tego nie zrobimy. Nie można zawsze na nas w 100% polegać. A co dopiero mówić o przysiędze małżeńskiej Bogu. Widzicie, nie byliśmy w stanie dotrzymać starego przymierza, które wymagało wierności po obu stronach. Tak? Bóg, kiedy zawierał przymierze z Izraelem, mówił, że on będzie wierny i tak samo ona powinna być wierna. Ale cała ta historia przez wieki pokazała, że ona nie była wierna, że ona notorycznie odchodziła od Boga. Dlatego słuchajcie, Bóg też u proroków takich jak Jeremiasz i Ezechiel, Bóg decyduje się, że odnowi to przymierze, odnowi to małżeństwo, I to małżeństwo będzie się opierało tylko i wyłącznie, wiecie na czym? Czy na kim? Tylko i wyłącznie na nim. Tylko i wyłącznie na nim. Zobaczcie, w Ezechiela, pod koniec Ezechiela, 20 rozdział, czytamy o tym wprost. Postąpię z wami przez wzgląd na moje imię, nie według waszego złego postępowania i waszych przewrotnych czynów. Postąpię z wami ze względu na moje imię. Jeśli przeczytacie w ogóle Ezechiela 20 rozdział, to jest taki znamienity rozdział dotyczący historii przymierza Boga z Izraelem właśnie. I na samym końcu Bóg mówi, postąpił z wami przez wzgląd na moje imię. I słuchajcie, to jest Ewangelia tak naprawdę. To jest dobra nowina. Że Bóg nie postąpił z nami według naszych grzechów, ale przygotował dla nas ratunek. Przygotował dla nas ratunek przed naszą własną niewiernością. Także zanim jeszcze Chrystus przyszedł, to już wieki wcześniej, słuchajcie, rozbrzmiewała dobra nowina, że Bóg odnawia przymierze i ono się będzie opierało na nim. Oczywiście Chrystus musiał przyjść, bo Jahwe właśnie na nim oparł swoje przymierze, na wierności Chrystusa, na jego poświęceniu, na jego zapłacie. Tak? Wiecie, że Bóg jest święty i każdy grzech wymaga zapłaty. I Chrystus, jego poświęcenie, jego wierność jest tym, co nas ratuje. To jest dobra nowina. O tym dzisiaj czytał Mariusz z Ewangelii Marka. Chrystus musiał pójść do Jerozolimy. Chrystus musiał pójść do Jerozolimy, aby na nim skumulował się cały grzech Izraela. A nie tylko grzech Izraela, ale i grzech świata. To jest tak, jak wam mówiłem, tak, że w Starym Testamencie Bóg wybrał zwykłych ludzi, aby na nich objawić grzech. Tym, co jest grzech, żeby nam wszystkim pokazać, jacy jesteśmy. Teraz Bóg wziął ten grzech z Izraela, złożył go na Chrystusa. Chrystus musiał pójść do Jerozolimy, aby na nim, tam właśnie, w samym centrum świata skumulował się grzech nas wszystkich tak naprawdę. Grzech Izraela, grzech twój, mój, grzech wszystkich tych, których Bóg powołuje. Zobaczcie, cała nasza obłuda, cała nasza niewierność zostały tam właśnie złożone na Chrystusa. A nawet zauważcie, że jeszcze jeden ważny grzech musiał spocząć na Chrystusie. I tym grzechem jest nasza pycha. Jest nasza pycha. Zauważcie, jacy są uczniowie w tym fragmencie, w Marka 10. Uczniowie myślą, że Chrystus nie jest tak naprawdę zbyt szczególny. Uczniowie myślą, słuchajcie, że mogą być jak On, że są tacy jak On, że mogą władać, współwładać z Nim, tak? Dwóch uczniów się pyta, Panie, czy zasiądziemy, tak? Na tronach po Twojej lewicy i Twojej prawicy? Co nimi kierowało, jak myślicie? Co nimi kierowało? Może właśnie takie myślenie, a cóż, to jesteśmy gorsi niż On? Jesteśmy gorsi niż On. Widzicie, i dlatego Jezus, ja myślę, że uczniowie słusznie się tam oburzyli, ale myślę też, dlatego Jezus w cierpliwy sposób mówi im taką rzecz. Słuchajcie, nie rozumiecie. Nie rozumiecie, że władza, że to, co ja otrzymuję, ten tron, który ja otrzymuję, że władza najpierw oznacza stanie się sługą wszystkich. Najpierw oznacza stanie się sługą wszystkich i oddanie swego życia na okup za wielu. Tak się kończy ten fragment takimi słowami. Zobaczcie, władcy tego świata rządzą ludźmi samowolnie. Robią, co chcą. Oszukują nas, okradają. Ale władza Chrystusa polega na tym, że On staje się sługą naszym i oddaje swoje życie na okup za nas. Ale widzicie, za ten grzech pychy Chrystus też umarł. Za to nasze myślenie, że ach, co tam taki Chrystus, czym on góruje nade mną. Za to też Chrystus umarł. Za tą naszą wrodzoną niewdzięczność, za tą naszą, jakby to nazwać, brak jakiejś takiej skruchy, brak jakiegoś takiego, no mówię, brak wdzięczności po prostu, niewdzięczność. Także za to Chrystus też umarł. I tak jak czytaliśmy, słyszeliśmy czytanie z listu do Hebrajczyków, 5 rozdziału. Zobaczcie, on stał się arcykapłanem dla tych, którzy... To jest ciekawy werset. Nie, tyle razy, ile ten fragment się czyta, to się pewnie nie zwraca uwagi na ten jeden werset. A moim zdaniem jest on ważny. Zobaczcie. Arcykapłan staje się po co arcykapłanem? Żeby składał dary i ofiary za grzechy. I mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą. Słuchajcie, Chrystus stał się ofiarą za takich ignorantów, jakimi my jesteśmy. Tacy ignoranci, którzy nawet nie potrafią docenić to, co mają w nim. To jest dobra nowina. To jest Ewangelia, słuchajcie, że Chrystus stał się właśnie zapłatą za nas, którzy błądzimy w swoim myśleniu, którzy błądzimy w swojej ignorancji. Powiem jeszcze tak szczerze, że z tej mojej perspektywy, spośród tych dzisiejszych fragmentów mi się w szczególny sposób gdzieś zapada w pamięć ten fragment z Jeremiasza. Myślę, że dzisiaj jest to najciekawszy też fragment w zestawieniu tych czterech fragmentów, które dzisiaj są przypisane na to nabożeństwo. I szczególnie uderzający, słuchajcie, jest werset 33. I tutaj cytuję za Biblią Tysiąclecia. Bóg mówi: takie przymierze zawrę z domem izraelskim. Umieszczę moje prawo w głębi ich jestestwa. Umieszczę moje prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę je na ich sercu. To jest dobra nowina, słuchajcie. Czyli co tak naprawdę? Cofamy się teraz do prawa? Nie, bo Bóg mówi, że wypisze prawo, tak? Nie tyle mówi o samym usprawiedliwieniu, co o prawie złożonym w sercach. Czyli co? Wprowadzamy prawo do przymierza łaski? No nie, słuchajcie, właśnie to jest ten problem, wydaje mi się, często w naszym myśleniu, że myślimy, że tak trochę... Nie ma tu podsłuchu? Tak trochę po luterańsku, że prawo to jest taka bestia, tak? To tak Luter myślał, że to jest bestia, która goni tego grzesznika i on wpada w objęcia Chrystusa i wtedy jest bezpieczny. To jest złe myślenie o prawie. Już wam mówiłem, że prawo jest dobre, prawo jest sprawiedliwe, prawo jest dobrym darem. Także prawo, słuchajcie, jest częścią nowego przymierza. Przez proroka Ezechiela, też wracając jeszcze na chwilę do Ezechiela, wiecie, co Bóg obiecał? Bóg obiecał przez Ezechiela, że kiedy nastanie nowe przymierze, zobaczcie, Ezechiela 36 i 27. Zobaczcie, co się stanie w czasie nowego przymierza, które Bóg zapowiada przez Ezechiela. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Tak? Czyli mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Czyli co? Co w związku z tym? No właśnie to jest to, że nasze zbawienie wiąże się jak najbardziej nadal z prawem Bożym, tak? Zobaczcie, apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian 8:4. Bóg dał Chrystusa po co? Macie ten fragment? Zobaczcie, albowiem czego prawo nie mogło dokonać, w czym było słabe z powodu ciała, tego dokonał Bóg. Czyli tak, prawo ma swoje ograniczenia, bo nie jesteśmy w stanie wykonać prawa. Przez zesłanie syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania prawa wykonały się w nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. To jest wypełnienie tych słów Ezechiela. Czyli Bóg posłał Chrystusa po to, by potępił grzech w naszym ciele, ale też, żeby prawo wypełniło się w nas przez ducha. żeby prawo wypełniło się w nas przez Ducha. Także to też jest część Ewangelii, słuchajcie. Oczywiście Ewangelia dotyczy przebaczenia naszych grzechów. Amen. To jest jak najbardziej prawdziwe. Dzięki Chrystusowi stoimy przed Bogiem. On jako jedyny sprawiedliwy. On nas tam powiódł tą drogą, którą otworzył przez Boga. W Nim jesteśmy darmo przyjęci przed oblicze Boga. Ale widzicie, to jest jedna część tak naprawdę doktryny, jeśli już tak chcemy mówić, reformacyjnej doktryny o zbawieniu. To jest tylko usprawiedliwienie. To jest ta część, my się oczywiście na tym najwięcej skupiamy w kościołach, na usprawiedliwieniu. Właśnie czasami odnoszę to wrażenie, że w świecie ewangelicznym, też w świecie reformowanym, całość mowy o Ewangelii dotyczy właśnie kwestii usprawiedliwienia. Także dzięki Chrystusowi możemy stać przed Bogiem. Tak? To jest ten wyrok, werdykt, który sędzia sprawiedliwy ogłasza w naszym wypadku. Tylko widzicie, to jest tak naprawdę awers monety. To jest tylko awers monety. Tak, jedna strona. Front monety. Jest jeszcze rewers. Bo Ewangelia jest nie tylko o usprawiedliwieniu, ale Ewangelia tak samo mówi, że Bóg przez Chrystusa nie tylko postawi nas przed Bogiem, nie tylko usprawiedliwi nas przed Bogiem, ale sprawi, że będziemy w stanie żyć zgodnie z Jego prawem. Że będziemy w stanie żyć zgodnie z Jego prawem. Ezechiela 36:27, ten fragment, który wam czytałem. Ja dam do waszego wnętrza ducha i sprawię, że będziecie przestrzegać moich przykazań. Także słuchajcie, dobra nowina, Ewangelia. Zobaczcie, jaka Ewangelia jest szeroka. To nie jest tylko Nowy Testament, tak? Ale to jest Nowy i Stary Testament. Dobra nowina dotyczy nie tylko naszego usprawiedliwienia, ale też prawa Bożego wypisanego na tablicach naszych miękkich serc. Bóg dał nam miękkie serca. Nie kamienne tablice, jak wtedy, ale miękkie serca. Słuchajcie, co to oznacza? Co to dla nas oznacza? No, myślę, że to oznacza dla nas dwie rzeczy, dwie sprawy. Zobaczcie, po pierwsze, nie tylko nasze usprawiedliwienie, to jest łaska przez wiarę. Tak? Często tutaj, w świecie protestanckim, kończy się myślenie o zbawieniu. Łaska przez wiarę, jestem usprawiedliwiony. To się utarło jako taki slogan naszego zbawienia. Ale widzicie, tak samo nasze uczynki to jest też łaska przez wiarę. Tak, ten sam Chrystus, który nas usprawiedliwia przed Bogiem, ten sam Chrystus posłał swego ducha do naszych wnętrz, abyśmy wykonywali Jego prawo, abyśmy wykonywali Jego przykazania. Duch obiecał nam, słuchajcie, że przez Bóg obiecał nam, że przez Jego ducha będziemy wierni i wydamy w naszym życiu owoce. To jest obietnica Boża. Oczywiście, słuchajcie, nasze dzieła nie są doskonałe, tak samo jak nasza wiara nie jest doskonała, ponieważ każde z nich jest skażone naszymi poprzednimi, jak i obecnymi grzechami, tymi pozostałościami ciała w nas. Ciało jako to, co Paweł nazywa ciałem, to jest właśnie to ciało grzechu, to jest nasza więź z Adamem, to jest nasza stara natura. Niemniej jednak, słuchajcie, Bóg akceptuje nasze dobre uczynki jako prawdziwie dobre uczynki. Tak samo jak akceptuje naszą wiarę w usprawiedliwienie, tak, z łaski, jako prawdziwą wiarę. Ponieważ Duch Święty w nas działa ku dobrym uczynkom. I ufamy, że tak jest. I powinniśmy się modlić o to, by tak uczynił. Zobaczcie, chrzest, Wieczerza Pańska, nauczanie Słowa Bożego w Kościele, społeczność, duszpasterska opieka starszych. Zobaczcie, to są te wszystkie rzeczy, przez które Bóg działa przez Ducha ku dobrym uczynkom w nas. Czy jednym słowem przez Kościół. Jeśli jesteś poza Kościołem, jeśli w jakiś sposób się odcinasz od Kościoła, to znaczy, że odcinasz się od działania Ducha. Tak? Ponieważ Bóg działa, to Kościół jest świątynią Ducha Świętego. Ja wiem, że nasze poszczególne ciała też w jakiś sposób napełnia Duch, ale to Kościół jest tym miejscem, gdzie jest głoszone Słowo Boże, gdzie są sprawowane sakramenty, gdzie jest pouczenie ze strony innych, gdzie jest jakaś konfrontacja z innymi ludźmi, tak? Czyli właśnie tutaj Duch Święty działa ku dobrym uczynkom w nas. To tutaj się uczymy, co to znaczy czynić dobrze, co to znaczy przestrzegać Bożych przykazań. Słuchajcie, w Kościele, jak mówił Luther, tutaj teraz pozytywnie, ale trzeba było troszkę negatywnie, Jezus właśnie w Kościele, słuchajcie, ogłasza chorym ludziom, a wszyscy jesteśmy chorzy moralnie, jesteście zdrowi. Chrystus nam tutaj mówi, jesteście zdrowi, już jest z wami dobrze. Już jest z wami dobrze. Widzicie, i w Kościele właśnie spożywamy to lekarstwo, które nam przepisał. W społeczności, ze sobą nawzajem, uczymy się prawdziwie Boga. Tak? Tylko w społeczności. I po drugie, słuchajcie, czyli po pierwsze, tak, nie tylko nasze usprawiedliwienie to jest łaska przez wiarę, ale też nasze uczynki to jest łaska przez wiarę. Duch w nas działa ku dobrym uczynkom. Chrystus nas zbawił ku dobrym uczynkom. Po drugie, Ewangelia Chrystusowa wcale nie kłóci się z sądem według uczynków. Zobaczcie, Bóg obiecał, jeszcze raz to powtórzę, Bóg obiecał, że przez Ducha wyprodukuje w nas dobre owoce. Dał za to swojego Syna. Choć wszyscy myślimy, że dał tylko za nasze usprawiedliwienie, to nie. Bóg dał swojego Syna też za nasze dobre uczynki. Zesłał w tym celu też swojego Ducha, aby te dobre uczynki w nas produkować. I teraz, wiecie, bardzo dziwnie brzmią ludzie, którzy mówią, a, ja nie wiem, czy mam jakiś dar od Boga, tak? No, może go jeszcze nie odkryłeś, ale nie mów, że nie masz. Ale zobaczcie, tak? Jeśli temu przetrzymy, to wyobraźcie sobie taką sytuację, w której Bóg na sądzie ostatecznym zorientuje się nagle, że jednak Jego Duch nie sprawił, że ludzie postępują zgodnie z Jego prawem. Tak? Wyobrażasz sobie sytuację, w której Bóg odkrywa, że ta obietnica Ewangelii się nie spełniła? No i co wtedy Bóg robi? Powie, no tak, no cóż, to nie zadziałało. To nie zadziałało. Nie spodziewałem się tego. Ciało pokonało ducha. Ale nie przejmuj się, wpuszczę cię do mojego królestwa przez wzgląd na posłuszeństwo Jezusa, nie twoje. Widzicie, nikt, że tak powiem, przy zdrowych zmysłach tego tak w ten sposób nie naucza, tak? Jeśli Bóg nas usprawiedliwia, to Bóg też działa w nas, słuchajcie, ku dobrym uczynkom, ku wykonywaniu Jego przykazań, ku wierności, tak? To wszystko to jest ta sama Ewangelia. A jeśli uważamy, że no, to ciało pokonuje ducha, tak, no, nie wiem, grzech przeważa, tak, to jest karykatura Ewangelii tak naprawdę. Zobaczcie, Boża dobra nowina już od czasów Starego Testamentu dotyczyła zarówno usprawiedliwienia przez wiarę, jak i dobrych uczynków, posłuszeństwa, wierności przez tą samą wiarę z łaski. Tak? To nasze uczynki nie są doskonałe, tak samo jak nasza wiara nie jest doskonała. Ale nie ma między tymi dwoma niezgodności. To Bóg sprawia w nas dobre uczynki. Powinniśmy uwierzyć słowom Lutra, gdzie Jezus tak naprawdę do nas mówi w Kościele, już z wami dobrze. Już byliście chorzy. Już z wami dobrze. Duch Święty w was działa. I tym bardziej myślę, że powinniśmy tutaj wziąć sobie do serca to, co powiedział kiedyś święty Benedykt z Nursi w VI wieku bodajże. Ora et labora, tak? Zobaczcie, złóż swoją wiarę w Bogu, módl się i pracuj, tak? W wierze chodzi o zaufanie, ale chodzi też zaufanie ku usprawiedliwieniu, ale też o dobre uczynki, tak? Ora et labora, powiedział święty Benedykt z Nursi. Święty Jan Kalwin powtórzył to 10 wieków później i wiele innych świętych wraz z nimi. Także zarówno nasza relacja z Bogiem, nasze usprawiedliwienie przed Bogiem, jak i nasze uczynki przed Bogiem, nasze uczynki zgodnie z Jego prawem, wypływają z tego samego źródła, którym jest łaska Boża przez naszą wiarę. czy Boże obietnice zawiodą, Boże obietnice Ewangelii zawiodą, gdy staniemy na sądzie? Absolutnie nie. Słuchajcie, Biblia nas zapewnia, że wszystkie Boże obietnice są tak i amen w Jezusie. W Nim Bóg postrzega nas jako usprawiedliwionych. W Nim Bóg znajduje upodobanie w naszych dobrych uczynkach, w wypełnianiu Jego przykazań, w naszym posłuszeństwie. On się raduje z tego, kiedy jesteśmy Mu posłuszni, kiedy jesteśmy Mu wierni. Bóg mówi do Ciebie już z Wami dobrze, już z Tobą dobrze. Mój Duch w Tobie działa. Jego dzieła, dzieła Chrystusa w pełni okrywają nasze dzieła, w pełni przykrywają nasze niedoskonałości. I myślę, słuchajcie, że to jest największa zachęta, jaka może być dla naszej pobożności. Bóg nie chce, żebyśmy byli... Bóg wie, że nie będziemy doskonali, tak? Ale Chrystus, można powiedzieć, jest wypełnieniem naszych dobrych uczynków. Chrystus przykrywa nasze niedoskonałości. Jesteśmy w naszej wierze, słuchajcie, w naszych uczynkach okryci Chrystusem. Gdzie On umieścił swoje prawo w nas i wypisał je na naszym sercu. Dzięki Niemu wierzymy. Jesteśmy posłuszni w naszym wypełnianiu przykazań. I to jest nasza Ewangelia. To jest nasza Ewangelia. Po prostu żyjmy według niej. Żyjmy tak, jak rzeczywiście, jakby było z nami dobrze, bo z nami jest dobrze w Chrystusie Jezusie. I o tym też przypomina nam ta piąta niedziela pasyjna. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za Chrystusa, za ogrom łaski, jakie zsyłasz na nas poprzez Niego. Dziękujemy za Jego wierność, która stanowi o naszym usprawiedliwieniu. I dziękujemy za dar Ducha Świętego, który sprawia w nas dobre uczynki, który sprawia w nas owoce tej wierności. Panie, prosimy, dodaj nam sił, dodaj nam wiary. Spraw, Boże, byśmy nie bali się niczego poza Tobą, tak jak do tego nas powołujesz w swojej Ewangelii. Żebyśmy przestali się też użalać nad sobą i mocno chwycili wiarą Twoją Ewangelię, Twoje obietnice i abyśmy żyli z wdzięczności Tobie każdego dnia, służąc Ci zgodnie z Twoim Słowem. Amen.